To jest taki obraz patologii państwa PiS, organizacji przestępczej, która buduje swój dostęp do struktur państwa, w tym wypadku Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
A co jest organizacją przestępczą?
No ci, którzy zarabiali na tym procederze. To jest ci, którzy organizowali przemyt, czy handel, dawali, umożliwiali otrzymanie wizy Schengen wydawanej przez polskich konsuli.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Grzegorz Schetyna, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, były marszałek Sejmu, ale dzisiaj to istotne, były szef polskiej dyplomacji i także Komisji Spraw Zagranicznych Sejmowej. Witam panie marszałku, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie marszałku, o czym i czyja jest ta afera wizowa? Bo każdego dnia dowiadujemy się o kolejnych odsłonach tego, co działo się na styku Ministerstwa Spraw Zagranicznych, konsulatów, jeżeli chodzi o nieprawidłowości przy ściąganiu do Polski pracowników z różnych krajów. Nie jest już Piotr Wawrzyk wiceszefem MSZ-u. No, w jakimś sensie zamyka sprawę? Polityczna odpowiedzialność jest ta główna poniesiona?
Nie, wydaje, że nie. No, to jest taki obraz patologii państwa PiS, organizacji przestępczej, która buduje swój dostęp do struktur państwa, w tym wypadku Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
A co jest organizacją przestępczą?
No ci, którzy zarabiali na tym procederze. To jest ci, którzy organizowali przemyt, czy handel, dawali, umożliwiali otrzymanie wizy Schengen wydawanej przez polskich konsuli.
To polityków pan zalicza do organizacji przestępczej?
To jest pytanie do służb. To na pewno uczestniczyli w tym procederze nielegalnym, jak widać po dymisji, gwałtownej dymisji wiceministra Wawrzyka, ale to jest wierzchołek góry lodowej. No, chodzi o to, żeby zobaczyć tę konstrukcję. Przecież tam już niektóre osoby są aresztowane, niektóre mają zarzuty, też bliscy współpracownicy wiceministra czy ministra.
Panie marszałku, ale śledztwo dotyczy płatnej protekcji przy przyspieszaniu procedur wizowych i w stosunku do kilkuset wiz, tak informuje prokuratura, na przestrzeni półtora roku. No to pokazuje, że ta skala jest jednak mniejsza niż mogło się wydawać, czy zdaniem pana marszałka to no, śledztwo trwa już parę miesięcy, więc jeżeli kilkaset wiz mówi prokuratura, to może...
No tak, ale sprawa jest znana i mówiło się o niej od wielu miesięcy. Natomiast mam takie wrażenie, że PiS robi wszystko, żeby dojechać do terminu wyborów, żeby nie ujawnić jej, nie otworzyć przed wyborami. Ale ona dotyczy wielu set tysięcy spraw. Interwencja być może kilkuset co do konkretnych nazwisk czy przydzielonych, udzielonych wiz. Natomiast system jest po prostu zepsuty, jest system, który został zbudowany, bo mają wpływ na niego ludzie, którzy po prostu łamią prawo. I to jest przyzwolenie na łamanie prawa przez najważniejszych urzędników państwa. Nie do zaakceptowania. I to też pokazuje...
Ale przyzwolenie, panie marszałku?
No tak, no bo przecież...
Mimo toczącym się od miesięcy śledztwo.
Ale minister spraw zagranicznych znał tę sprawę od miesięcy. Otwierał centrum wizowe w Łodzi, podpisywał wieloletnie umowy na obsługę wizową tego dotyczące tych spraw. Czy gdzie są polskie służby? Dlaczego nie było ochrony kontrwywiadowczej przy tych decyzjach? Dlaczego wydawano wizy ludziom, którzy w żaden sposób nie byli sprawdzani przez system państwa? I to są pytania, których jest ogrom. I na nie chodzi o odpowiedzi.
Minister spraw zagranicznych profesora Arała, to zdaniem pana marszałka, odpowiedź. Powinien podać się do dymisji?
Absolutnie tak, bo to jest...
Zostać zdymisjonowany.
Znaczy powinien zostać odwołany przez premiera, ale tutaj decydować będzie przecież prezes Kaczyński, a nie premier Morawiecki. Wiadomo, że wiedział o procederze... No ale tak, no ale to jest, wie pan, tylko to jest 4 tygodnie do wyborów, tak? Znaczy jest miesiąc do wyborów i dlatego Rau będzie chroniony, a widać po mediach publicznych, po mediach państwowych, w jaki sposób one będą nic nie będą o tym mówić, będą próbowały przekierować na nielegalną migrację kwestię przestępstw, których dokonywano wokół Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a być może w samym ministerstwie.
To ja prywatne medium teraz zacytuję, Onet i znakomitego publicystę publicystę Witolda Jurasza, ale byłego dyplomatę też, dlatego cenne mogą być szczególnie jego uwagi, a Jurasz w tekście pisze, odpowiada na pytanie w zasadzie, które przed chwilą pan marszałek zadał, gdzie były służby, on odpowiada w środku tego procederu, to jedno, a drugie, co pisze Jurasz, to wszystko wskazuje na to, że pod rządami PiS stare, datujące się jeszcze na okres rządów PO, patologie związane z systemem wizowym zostały twórczo rozwinięte. No i przypomnijmy, że tu chodzi o system outsourcing, outsourcingu, tak, dotyczący właśnie systemu wizowego, to za rządów Radosława Sikorskiego w MSZ-cie zostały te procedury no właśnie zewnętrznym firmom, na zewnętrzne firmy scedowane, za rządów pana marszałka też poszerzono ten system o Białoruś chociażby, tak?
Tak, ale ja uważam, że akurat ten, ten system jest dobry, bo skutecznie umożliwiał prowadzenie procederu wydawania wiz. Jeżeli usprawniał, przyspieszał, no i zmniejszał koszty polskich konsulatów.
Jeżeli, ale może jest patogenny właśnie, dlatego że wypchnięty poza aparat państwa trochę.
Tak, ale jeżeli są wybrane firmy w uczciwym przetargu, jeżeli one prowadzą i są odpowiedzialne za prowadzenie procedury wydawania wiz i są prześwietlane, monitorowane, to wszystko jest dobrze. Jeżeli następuje, tak jak teraz, wprowadzenie wirusa z zewnątrz, jeżeli wpływ na te decyzje zaczynają mieć politycy czy przedstawiciele związane, ludzie związani z grupami przestępczymi, to dochodzi do patologii. I to jest ten przypadek.
No, to system jest dobry, był dobry, tylko ludzie źli? Bo tak. Jurasz pisze, były dyplomata, że to jednak patologie już były wcześniej
nie było.
Widoczne, zostały teraz rozwinięte.
To jest absurdalne. To jest absurdalne, bo system... Te rzeczy przestępcze, które się odbywały, były związane z ludźmi, konkretnie z ludźmi, którzy współpracownikami wiceministra Wawrzyka, czy pracownikami, z którymi jego bliskimi współpracownikami, którzy wydawali polecenia, ale
konsulom,
ale to nie dotyczyło tylko firm zewnętrznych, ale także bezpośrednio konsulom generalnym. To jest system patologiczny. To znaczy, on docierał i do firm zewnętrznych, ale także do konsuli. I dlatego musimy to prześwietlić. To trzeba po prostu otworzyć w 100% i pokazać tę patologię.
A czy teraz opozycja, kiedy nie ma już posiedzenia Sejmu do wyborów, czy opozycja ma jakieś realne narzędzia w ręce, żeby w tej sprawie działać? Co będzie robiła Platforma Obywatelska, żeby naświetlać te sprawy, panie marszałku? Rozumiem, że brak posiedzeń Sejmu jest jakimś problemem.
No tak, boją się, PiS boi się zwołać nie tylko posiedzenia Sejmu, żeby o tym porozmawiać.
Miesiąc przed wyborami to już raczej nie bywało.
Ale
przyzna pan, ta przerwa jest wyjątkowo długa, ale już
przyzna pan redaktor, że można byłoby zwołać posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych na przykład, żeby o tym mówić, żeby minister przedstawił te sprawy. Oczywiście. Tego nie ma. To będzie zamiatane pod dywan i będą uważać, że nic się nie stało.
To jest jakiś wniosek o zwołanie Komisji Sejmowej?
Będziemy taki wniosek składać, tak. To jest oczywiste, że ta komisja powinna zostać
zwołana. Właśnie, panie marszałku, nie ma tego wniosku cały czas nawet?
Nie wiem, że będziemy o tym rozmawiać, ale to znaczy...
Mamy piątek, to kiedy PiS, ten wniosek zostanie złożony?
To PiS-owi, to PiS powinien zrobić wszystko, żeby wyjaśnić te kwestie. To Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno zrobić wszystko, żeby pokazać, w jaki sposób funkcjonowało w tym systemie. Sprawa jest... wynika z braku nadzoru służb nad tą kwestią. Proszę też musimy mieć wiedzę, skąd się pojawiały informacje. Przecież to i z Niemiec, ze Szwecji, kiedy zwiększała się liczba...
Czy Stany Zjednoczone też.
Ale w największej liczbie to są kraje właśnie Unii Europejskiej. Ta sprawa musi zostać wyjaśniona i ona nie będzie zwołana pod dywan. Natomiast jeśli chodzi o komisję, to przewodniczący Fogel powiedział, że nie zwoła tej komisji. Więc to przewodniczący komisji musi zwołać Komisję Spraw Zagranicznych.
No, tylko myślałem o...
Ale
to konkretnej inicjatywie.
Rozmowy trwają, tylko że jeżeli przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych uważa, że nie ma sensu, czy nie ma zgody politycznej na to, żeby zwołać komisję, to znaczy, że oni po prostu naprawdę chcą to schować pod dywan.
Panie marszałku, to jeszcze o jedną sprawę zapytam. Jaka będzie polityka migracyjna Platformy Obywatelskiej? Na przykład krytykujecie Prawo i Sprawiedliwość za, nie tylko w kontekście tej afery wizowej, ale ogólnie za otwarcie, jak rozumiem, nadmierne rynku pracy dla pracowników spoza krajów Unii, także z dalekiej Azji, o krajach muzułmańskich. Często przewodniczący Donald Tusk mówi, jak będzie rządziła Platforma, pracownicy, obywatele krajów muzułmańskich nie będą mieli w Polsce czego szukać.
Ja uważam, że to jest kwestia akurat, która powinna być elementem czy miejscem do takiego politycznego okrągłego stołu i trzeba między rządem a opozycją zbudować konsensus odnośnie polityki.
Z tymi stanowiskami się do stołu siada.
Ale, no tak,
z czym Platforma do tego stołu siadła?
Z tym, żeby,
obywatele krajów muzułmańskich, z tym, zakaz wjazdu
do Polski?
Z tym,
żeby skończyć z patologią, którą wprowadził PiS. Znaczy, to jest pierwsza rzecz. Znaczy, nie usiądziemy do żadnego stołu z politykami PiS-u, żeby rozmawiać o przyszłości, jeżeli nie zostanie wyjaśnione, jeżeli nie będziemy mieli pewności.
Ale wy za chwilę może przejmiecie władzę. Niepotrzebny będzie okrągły stół. Może
dlaczego?
Przejmiecie władzę za... Ale są miesiąc i będziecie tworzyli
rząd. Pewne rzeczy, ale są pewne,
to ale, będziecie decydować,
ale są pewne rzeczy, które muszą być strategiczne dla państwa. Znaczy, państwo nie może być partyjne, takie jak jest państwo prowadzone przez PiS, bo to jest patologia. Doprowadzono do patologii. Więc my dzisiaj mówimy, trzeba skończyć z patologią i zacząć się wspólnie zastanawiać, w jaki sposób zbudować politykę migracyjną.
A Platforma się na tym do tej pory nie zastanowiła? Znaczy, jakie jest wasze stanowisko?
Ale, wie pan, tylko my nie będziemy budować na temat naszych planów, które będziemy wprowadzać po wygranych wyborach. Nie będziemy dzisiaj o tym mówić, bo dzisiaj mówimy o tym, co naprawdę jest poważnym problemem, czyli patologia państwa. Państwa PiS.
Dobrze, to patologię wykorzenicie, gorącym żelazem wypalicie. I ja pytam po prostu, czy Platforma Obywatelska będzie chciała polski rynek pracy zasilać obywatelami takich krajów jak, nie wiem, Pakistan, Bangladesz, bo to o nich między innymi była mowa w ostatnim czasie, czy nie? Czy powiecie, czy Północna Afryka w jakimkolwiek stopniu, czy powiecie kraje muzułmańskie? Absolutnie nie.
To jest na pewno temat do poważnej rozmowy na poziomie Rady Europejskiej.
Króciutko i w dogrywce porozmawiamy o tym szerzej, panie marszałku.
Dobrze, no ja...
Stawiamy przecinek i internetowa dogrywka. Ten temat rozwiniemy. Grzegorz Schetyna, były minister spraw zagranicznych, teraz poseł Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, kandydat w wyborach do Senatu. Kończymy radiową część programu. Słuchaczom Radia Plus życzymy dobrego dnia i dobrego weekendu.
Dziękuję.
Radio Plus. Sedno sprawy.
Marszałek Grzegorz Schetyna cały czas jest z nami. Panie marszałku, polityka migracyjna, o niej rozmawialiśmy. Jakby pan mógł w największym skrócie i uproszczeniu powiedzieć, jaka będzie ta polityka migracyjna rządu Platformy Obywatelskiej?
Przede wszystkim przygotowana, musi być bardzo dokładnie przygotowane koncepcje i pomysły i oczekiwania poszczególnych branż co do oczekiwań, które muszą zostać spełnione. Ja myślę, że my akurat nie jesteśmy tutaj, ja nie mam takiego przekonania, że my musimy otwierać się na kraje muzułmańskie, Afryki czy dalekiej Azji, żeby ratować polski rynek pracy, bo my mamy przecież półtora miliona uchodźców z Ukrainy, którzy naprawdę podjęli tutaj szereg w wielu miejscach po prostu pracę.
Plus setki tysięcy nie uchodźców, tylko tych, którzy już wcześniej przyjechali do Polski pracować i zostali.
I to funkcjonuje normalnie, przecież widzimy, spotykamy się z tym na co dzień.
Jasne, ale musimy się otwierać, to będziemy się zamykać.
Ale uważam, że na razie to nie jest w Polsce problem. Problem polega na
ale
tym,
ale nie powinna partia pretendująca do objęcia władzy mieć stanowiska?
Ale ja wolałbym się najpierw zastanowić, co zrobić i w jaki sposób sankcjonować funkcjonowanie Ukraińców, uchodźców ukraińskich, w jaki sposób dawać im możliwość, bo oni już w części funkcjonują w polskim systemie też, prawda?
Pracuje bardzo dużo osób z tych, które...
Jest kwestia ubezpieczeń, jest kwestia polityki społecznej.
Co zmienić tutaj w tym obszarze, panie marszałku?
Ja uważam, że po prostu, jeżeli usankcjonować ich pobyt i mieć wiedzę, czy ta kwestia ich obecności tu wystarczy do tego, czy polski rynek pracy jest w całości w stanie ich przyjąć i czy to wystarczy. Nie mam takiej pewności. Nie wiem, jakie są potrzeby polskiego rynku pracy, tylko uważam, że ta sprawa musi być absolutnie transparentna, a dzisiaj jest po prostu patologiczna, bo zarabiają na tym pieniądze mafijni, gangsterzy, którzy współpracują z... patologię z urzędnikami MSZ-u.
To na pewno. Panie marszałku, od Donalda Tuska, przewodniczącego Platformy, chciałem zapytać, czy po ewentualnie niewygranych wyborach, jeżeli tak by się zdarzyło, bo to też jest oczywiście prawdopodobne. Możliwe, że Platforma wygra wybory, będzie rządziła, ale możliwe, że nie.
Czy opozycja wygra.
Ale to jeżeli opozycja by nie wygrała, jeżeli nie mielibyście większości w Sejmie, to Donald powinien oddać władzę w Platformie?
Ale będziemy mieli większość w Sejmie i w Senacie. Ja odpowiadam za Senat.
Chyba, że nie będziecie mieli większości. No w Senacie to dużo większe prawdopodobieństwo jest oczywiście, ale w Sejmie to na dwoje babka wróżyła, że taką...
Wygra. Znaczy, uważam, że to jest kwestia oczywiście kampanii wyborczej, jeszcze tych 30 dni, które przed nami. Ja jestem optymistą. Będzie nam dużo łatwiej niż 4 lata temu i jest pytanie po prostu o tą ostatnią prostą. Nie zakładam, wie pan, to tak jak nie może pan grając w piłkę czy prowadząc, będąc na boisku, myśleć o tym, a co się stanie, jeżeli ja nie wygram tego spotkania. To znaczy, to jest po prostu dyskwalifikujące. Jeżeli ktoś zakłada w trakcie meczu, że ten mecz będzie przegrany i co się stanie po porażce,
czy, tak, czy lubi ja pan wiem, takie? Jak sobie pomyślę, panie marszałku, o wszystkich polskich bojach w eliminacjach mistrzostw Europy czy świata i te wszystkie kolejne ścieżki, pan tego nigdy nie analizował? Jeżeli przegramy, to wtedy kto będzie musiał,
ale nie w trakcie...
6-0 będzie musiał San Marino wygrać z Włochami i wtedy nam się otworzy furtka.
Ale nie w trakcie prowadzonej, tutaj nie ma kalkulacji. Aha. Dzisiaj jest okay. W 100% wszyscy walczymy o zwycięstwo do wyborach do Sejmu i do Senatu.
Panie marszałku, w jakiej sprawie organizowany jest Marsz Miliona 1 października?
Marsz Miliona Serca, powiedziane przez kilka miesięcy.
W jakiej sprawie jest organizowany?
No, protestu przeciwko temu wszystkiemu, co widzimy i z czym kojarzy nam się państwo PiS. Każdy.
Przeciwko wszystkiemu, tak?
Znaczy wszystkiemu, co złe, wszystkiemu, co złe. Chcemy być na ulicach i pokazać, że jesteśmy zmobilizowani i idziemy do zwycięskich wyborów razem.
Pani Joanna nie jest już tym powodem, bo to wtedy Donald Tusk w tej sprawie.
No wtedy, tak, znaczy to było,
już
to, myślę, że tak, że to jest kwestia polskich kobiet, ich walki o podstawowe prawa. Znaczy wtedy to był impuls, który był tym zaproszeniem czy tym pomysłem. Dzisiaj tych pomysłów będzie jeszcze dużo więcej, nie tylko kwestia podmiotowości kobiet.
Okej, to panie marszałku, milion będzie, milion przeciwników rządu Prawa i Sprawiedliwości na ulicach, krytyków powiedzmy tak ładnie.
Wierzymy, że tak, że to będzie taki moment 2 tygodnie przed wyborami, że wszyscy będziemy chcieli pokazać, że te wybory będą zwycięskie, że jest pełna mobilizacja. Jest jeszcze 2 tygodnie do tego czasu, do 1 października. Ja jestem, trzeba być optymistą, będziemy budować, to będzie też ważny moment naszej kampanii całej opozycji demokratycznej. Uważam, że wszyscy powinniśmy być na ulicach Warszawy.
A to ryzyko, że też panie marszałku.
Jest, ale...
Mówiąc, że to będzie ważny moment i ma być milion na ulicach.
No tak.
Jeżeli tego miliona nie będzie, na przykład będzie 500 000, co będzie też potężną liczbą, tak? I nieprawdopodobnym tłumem 500 000 i wasi przeciwnicy powiedzą porażka. Ale... Mówili, że ich będzie 2 razy więcej.
Wie pan...
Bardzo dużo ryzykujecie.
Tak, tylko kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, prawda? Znaczy, kto to nie wygrywa. Nikt nie spodziewał się takich tłumów 4 czerwca. Było nas bardzo, bardzo dużo. Teraz przekonany jestem, że im bliżej wyborów, ta atmosfera będzie jeszcze bardziej gorąca i że spotkamy się wszyscy na ulicach Warszawy 1 października.
Panie marszałku, a pan wybiera się teraz, jak już wspomniałem, do Senatu, to w tych wyborach pan startuje. Będzie pan marszałkiem Senatu?
Nie myślę w ogóle o przyszłości, bo trzeba najpierw wygrać wybory.
O przyszłości pan marszałek nie myśli?
Nie myślę o przyszłości organizacji Izby Senackiej, o tak bym powiedział.
No przecież zakłada pan zwycięstwo. Innego scenariusza nie bierze pan pod uwagę, tylko zwycięstwo. To jak pan może tego nie brać pod uwagę,
tak,
panie marszałku?
Tylko, że to jest kwestia...
Przecież na pewno wygracie, innego wariantu nie ma.
Na pewno wygramy i na pewno zrobimy wszystko, żeby uzyskać jak największy i najlepszy wynik. Natomiast jeśli chodzi o urządzanie izb parlamentarnej, niższej i wyższej, to będziemy się tym zajmować po wyborach. Dzisiaj się zajmujemy kampanią wyborczą, marszem 1 października i zwycięstwem 15 października.
A co jest największym ryzykiem teraz, jeżeli chodzi o wasze zwycięstwo? Czy trzecia droga pod progiem wyborczym to jest to, co może najbardziej spędzać sen z powiek politykom Platformy, Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, którzy chcą odebrać władzę Prawu i Sprawiedliwości?
To jest niebezpieczne, jeżeli jakiś komitet wyborczy opozycji opozycji demokratycznej nie dostałby się do Sejmu, tak jak w 2015 roku, no tak, Lewica, wtedy, to wszystko się zmienia.
No
tak?
I jeszcze wtedy Konfederacja, Korwin wtedy.
No tak.
4,95 chyba.
Ale to wszystko zmienia cały werdykt wyborczy.
Jasne. Prawda?
Dlatego uważam, że to musi być ważne. No i mobilizacja niezdecydowanych, znaczy tych, którzy wytłumaczenie, jak ważne są te
wybory. Z Konfederacją przeciw PiS po wyborach to jest brane pod uwagę?
Myślę, że to nie jest temat, o którym dzisiaj rozmyślimy i rozmawiamy.
Mówicie dzisiaj o tym.
Nie mam takiego wrażenia, że to jest temat,
wykluczyłby
który...
pan?
Proszę?
Wykluczyłby pan alians z Konfederacją?
Wszystko zależy od matematyki powyborczej. Wierzę w zwycięstwo opozycji demokratycznej i Platformy Obywatelskiej. Ja nie chcę o tym mówić, to nie jest temat. Dzisiaj, jutro to nie jest temat. Do 15 października to jest kwestia tylko mobilizacji najlepszego wyniku opozycji demokratycznej i Koalicji Obywatelskiej. To jest klucz do zwycięstwa.
A mówił to Grzegorz Schetyna, były marszałek Sejmu, był szef polskiej dyplomacji, kandydat do Senatu Platformy Obywatelskiej. Koalicji Obywatelskiej. Dobrego dnia panu marszałkowi życzę i państwu życzymy dobrego dnia, dobrego weekendu.
Dziękuję.
Radio Plus. Sedno sprawy.